każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Leśniński już w studiu. Dzień dobry, Jakubie.
Witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie rozmowy z naszymi stałymi ekspertami, a poruszymy z nimi trzy wątki. SEC, finał IMP oraz start cyklu Grand Prix. Na początek podsumowanie cyklu Speedway Euro Championship. W minioną sobotę mieliśmy ostatnią, czwartą rundę w Rybniku. Tam wygrał Duńczyk Leon Madsen. Tytuł z kolei zapewnił sobie jego rodak Mikkel Mikkelsen, a zielonogórzanin Patryk Dudek wywalczył finalnie brązowy medal. Cały ten cykl popularny SEC podsumowuje nasz ekspert Michał Korościel, który komentował zawody na Śląsku w telewizji Eurosport.
Stało się generalnie to, co nie chwaląc się, co przewidywałem trochę, to znaczy, że Piotr Pawlicki nie wytrzymał ciśnienia, że znowu zagotowała mu się głowa, a Duńczycy mają głowy chłodniejsze. No i Duńczycy zdobyli pierwsze dwa miejsca, a Piotr Pawlicki, który prowadził po dwóch rundach, po trzech był współliderem, ostatecznie skończył bez medalu, no i to musi być dla niego mocno frustrujące, bo bardzo chciał te zawody wygrać, raz zdobyć Mistrzostwo Europy, dwa zdobyć przepustkę do Grand Prix 2022. Nie udało mu się ani jedno, ani tym samym drugie. No także dla niego mocno rozczarowujące. Dla Patryka Dudka medal pocieszenia, powiedzmy, bo Patryk też chciał tę imprezę całą wygrać. Przed Rybnikiem pewnie już tam się tylko ewentualnie łudził, ale w Rybniku zrobił, co do niego należało. Zdobył brązowy medal i myślę, że może być zadowolony ostatecznie.
A ten tytuł Mikkelsenowi się należał po prostu?
Ten tytuł im się po prostu należał, tak trzeba powiedzieć. Tak trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Mikkelsen, no świetny żużlowiec, on dużo postawił na żużle, cały styl życia, przygotowania fizyczne, on jest tak mocno wyżyłowany. Właściwie bez tkanki tłuszczowej, sprzętowo też dobrze, technicznie jeździ świetnie, ambitny jest. No, ma wszystko, on ma wszystko, żeby jeździć na wysokim poziomie, no i to robi. Wytrzymał w tych decydujących momentach, bo tam właściwie do ostatniego biegu Madsen mógł mu to zwycięstwo zabrać. Też zimną głowę zachował, bo wiedział, że w finale wystarczy mu jeden punkt i nawet jak ten Madsen go wyprzedzał po trasie, to niespecjalnie go blokował, żeby nie prowokować sytuacji niepotrzebnych, jakichś ryzykownych. Przejechał sobie Madsen obok niego w finale, Mikkelsen tam się nie podpalił, wszystko zrobił dobrze. No i ma to, co chciał.
Bieg dodatkowy między Patrykiem Dudkiem a Piotrem Pawlickim o brązowy medal. To był taki dodatkowy smaczek na koniec tych zawodów?
Można tak powiedzieć. Rzeczywiście można tak powiedzieć, chociaż ja byłem niemal pewny, że Patryk Dudek ten wyścig wygra, a po losowaniu już prawie całkowicie pewny, po losowaniu pól startowych, bo to wewnętrzne było lepsze niż zewnętrzne. Jak Patryk Dudek wylosował wewnętrzne, to już wiedziałem, że tak się musi stać, no bo Piotr Pawlicki nie był w stanie, moim zdaniem, się zebrać. Nie był w stanie się raz jeszcze zmobilizować. On tam przyjechał po złoto, a miał się bić o brąz, no to motywacyjnie, mentalnie był w dużo gorszej sytuacji niż Patryk Dudek. Chwilę wcześniej wjechał w taśmę i stracił szansę na złoto i tutaj trzeba było się spiąć i raz jeszcze. Także właściwie ten wyścig dodatkowy dla mnie zakończył się po pierwszym łuku i wiedziałem, że to już nic nie ma prawa się wydarzyć.
Czyli Pawlicki bez dwóch zdań największy przegrany tegorocznego SEC-u.
Czy gdyby zobaczyć te wyniki, że będą takie wyniki przed pierwszym turniejem, to bym nie powiedział, że Pawlicki największy przegrany, bo czwarte miejsce odpowiada jego potencjałowi, ale patrząc na to, jak wyglądało to po trzech rundach, no to już można powiedzieć, że największy przegrany, tak.
Dudek z kolei nie ukrywał, prawda, że interesuje go zwycięstwo i awans dzięki temu do Grand Prix, czyli mówisz, ten brąz to taki medal pocieszenia, no ale z drugiej strony medal to medal.
Z drugiej strony medal to medal, nie ma co psioczyć. Widziałem po reakcji, że Patryk Dudek ostatecznie był zadowolony, ale tak jak mówisz, no przed sezonem nie brałby tego w ciemno, no bo chciał wygrać. Zresztą takie aspiracje miało kilku zawodników, i Pawlicki, i Dudek, i Smetkała nawet mówił nam wprost kiedyś, że on chce ten SEC wygrać. I Madsen, Mikkelsen i Lambert, także sześciu zawodników, przynajmniej sześciu, jechało tylko po to, żeby tę imprezę wygrać. No także siłą rzeczy myślę, że gdyby patrzeć przez pryzmat całego sezonu, to największym przegranym jest właśnie Lambert, który nawet nie zajął miejsca w czołowej piątce, ostatecznie był siódmy, także ten, skoro mistrz Europy, uczestnik cyklu Grand Prix, facet z takim potencjałem zajmuje siódme miejsce, jadąc we wszystkich czterech rundach, to jest największy przegrany.
A jak ogólnie cały ten cykl zapamiętasz? Czy on się czymś szczególnie wyróżniał w porównaniu do poprzednich?
Specjalnie się nie wyróżnia, bo lokalizacje były takie, które z SEC-iem są kojarzone od lat. Parę fajnych imprez, trochę dobrego ścigania. Myślę, że gdyby tak był dziewiąty sezon SEC, gdyby go tak uplasować na skali atrakcyjności od 1 do 9, bo 9 tych sezonów, to myślę, że gdzieś tak trzeci, czwarty pod względem atrakcyjności, jak sobie tak szybko przypominam, co się działo w minionych sezonach. Niezły. Nie, po prostu niezły, ale też nie trzeba zakłamywać rzeczywistości i mówić, najlepszy w historii, najlepszy, bo tam i dramaturgia bywała czasami większa i więcej się działo na torze, ale nie można narzekać, bo i w Bydgoszczy, i w Gistro było trochę ścigania. ścigania. I w Gdańsku było super widowisko, w Rybniku też niezłe moim zdaniem. Także ogólnie dobrze.
A coś by zmienił na sezon 2022 w SEKU?
Ja bym zmienił i w Grand Prix, i w SEKU system punktowania, bo ja rozumiem, że ten system, który teraz jest, czyli dostajesz tylko tyle punktów, ile wyjeździłeś i ani jednego więcej za zwycięstwo w finale, to powoduje, że przed ostatnią rundą zazwyczaj jest ciasno w klasyfikacji generalnej i to powoduje, że jest emocjonujące, bo jest przynajmniej kilka scenariuszy. Ale ja mimo wszystko premiowałbym zwycięzców bardziej, żeby to zwycięstwo w finale było naprawdę czymś wow, bo nie podoba mi się system, który działa tak, że możesz wygrać pierwszą rundę i niekoniecznie zostać liderem cyklu, co zresztą się stało w tym roku, no bo Madsen wygrał pierwszą rundę w Bydgoszczy, a liderem był Piotr Pawlicki, także to mi się nie bardzo podoba i ja bym na przykład w finale punkty mnożył razy 2 albo razy 3, to zależy już tam kwestia dogadania, ale też nie podoba mi się ten system, który jest teraz w Grand Prix, że za zwycięstwo dostajesz tam 25 czy 20, bo to też możesz przebujać się przez fazę zasadniczą, zdobyć 8 punktów, a później do generalki zdobyć 20, także moim zdaniem idealny system jest taki, kiedy w finale mnożysz punkty przez 2 i wtedy jest i z jednej strony sprawiedliwie i z drugiej strony to zwycięstwo to jest naprawdę nagroda za cały trud w zawodach.
Z kolei Patryka Dudka to pewnie zakładam, że wolałbyś oglądać w Grand Prix niż w SEKU.
I tu najlepiej, tak jak Leona Madsena. Bo Patryk Dudek to jest cały czas topowy żużlowiec na świecie. Myślę, że on prędzej czy później do Grand Prix wróci. Może już teraz, bo przecież zakwalifikował się do Grand Prix Challenge, to będzie w Żarnowicy. I on w tej Żarnowicy z 2 razy w życiu jechał, z tego co pamiętam, i szło mu tam nie najgorzej. Na takich dużych torach potrafi sobie radzić. Ma dobry sprzęt, to myślę, że tam w okolicach trójki może się Patryk Dudek zakręcić i może już w 2022 roku wrócić do cyklu Grand Prix.
To były opinie Michała Korościela o popularnym SEKU, czyli cyklu wyłaniającym indywidualnego mistrza Europy na żużlu. Dzień później, czyli w minioną niedzielę na torze w Lesznie rozegrano z kolei finał indywidualnych mistrzostw Polski. W stawce zabrakło Zielonogórzan, a wygrał całe zawody gorzowianin Bartosz Zmarzlik. Drugi był Maciej Janowski ze Sparty Wrocław. Podium uzupełnił Janusz Kołodziej z Unii Leszno. Zawody ocenia nasz ekspert Wojciech Kerber, dziennikarz Tygodnika Żużlowego i publicysta WP Sportowe Fakty.
Przede wszystkim bardzo się cieszę z pierwszego tytułu indywidualnych mistrzostw Polski Bartka Zmarzlika, bo uważam, że mu to się absolutnie należało. Nie da się też ukryć, że cała dyskusja sprowadziła się do dominowanego konfliktu Zmarzlika z Maciejem Janowskim, no bo też nie ma co udawać, że nic się nie wydarzyło, natomiast też z drugiej strony uważam, że nie wydarzyło się nic nienaturalnego, ponieważ na tym polega sport, że tytuł jest jeden, a chętnych do niego cała kolejka i stąd też jest spore prawdopodobieństwo, że w tej kolejce część się po prostu pokłóci, a zwłaszcza dotyczy to tych, którzy na co dzień do siebie nie dzwonią, bo nie da się też ukryć, że Bartek Zmarzlik i Maciej Janowski to nie są przyjaciele czy kumple, którzy na co dzień wymieniają między sobą uwagi. Ja muszę przyznać, że czekałem osobiście na tę próbę sił obu zawodników, zwłaszcza, że miało do niej dojść na kilka dni przed praskim startem Grand Prix. No i rzeczywiście okazała się to próba ogniowa, natomiast tak jak mówię, jeśli ktoś się zastanawia, co takiego mogło się zdarzyć w Lesznie, czy w ogóle ostatnio między oboma wybitnymi jeźdźcami, to uważam, że nie zdarzyło się absolutnie nic. Poza tym, że tak jak mówię, w sporcie tytuł jest jeden, a chętnych więcej i to jest rzecz naturalna, że po drodze występują jakieś niesnaski. Dlatego generalnie uważam, że Zmarzlik i Janowski to mogą się zacząć kochać i wymieniać na torze uprzejmości najwcześniej u schyłku karier, gdy nie będą już głodni tytułów. Nie jest to pierwsza taka para w sporcie, bo przecież wcześniej dotyczyło to między innymi Tomasza Goloba i Piotra Protasiewicza, czy całkiem niedawno jeszcze Bartka Zmarzlika i Piotra Pawlickiego. Przy czym ten ostatni, można powiedzieć, że niestety zaczął chyba skręcać w złą stronę, to znaczy w stronę przeciętniactwa. Tak też odbieram ten ostatni turniej SEKU w Rybniku. W momencie, w którym Pawlicki miał pokazać swoją najlepszą wersję, no to zerwał taśmę i stracił wszystko. Jechał tam, żeby walczyć o złoto, a nie został nawet z brązem. Jeśli chodzi o Maćka Janowskiego, ja uważam, że paradoksalnie, mimo tej swojej życiowej formy, on się znajduje teraz w nie do końca komfortowej sytuacji, bo z jednej strony czuję, że uciekł niemal całemu światu, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o prędkość, ale to zaczęło mu troszeczkę ciążyć, bo zaczęło też nakręcać na tytuł Mistrza Świata, a przy okazji też stawiać się w takiej dość niezręcznej sytuacji. Mianowicie z jednej strony zawodnik właśnie dostrzega swoją przewagę nad resztą świata, a z drugiej strony, mówiąc wprost, to pieprzone Grand Prix jeszcze nie ruszyło. On z tej formy nie zdążył jeszcze uczynić żadnej swojej przewagi, bo klasyfikacja przejściowa Mistrza Świata jeszcze nawet nie istnieje i on jeszcze nikomu w niej nie odjechał. I to powoduje, że ciśnienie rośnie, że to nie jest łatwa rola, bo im dłużej to trwa, to tym bardziej męczy. I też pamiętam taką sytuację z 2018 roku, jeśli chodzi o tą rywalizację dwóch zawodników, no bo ona skupiła naszą uwagę. To też nie jest tak, że jak Bartek Zmarzlik mówi o wszystkich ładnie, to znaczy, że każdego tak samo lubi. On jest dyplomatą i człowiekiem z klasą, natomiast gdyby nie miał charakteru, to by nie był dwukrotnym mistrzem świata, i to w wieku 25 lat. Jak mówię, pamiętam taki historyczny, bo pierwszy finał Speed of Nations z 2018 roku. Wtedy pewniakiem do jazdy we Wrocławiu był Maciek Janowski, natomiast Zmarzlik koniec końców nominacji się na te zawody nie doczekał i na łamach przeglądu sportowego padło wtedy uzasadnienie sztabu szkoleniowego reprezentacji dlaczego. I pamiętam jak dziś, że tytuł brzmiał: nie było chętnych do jazdy ze Zmarzlikiem. Dodam, że nie było chętnych do jazdy z nim w parze. I to nie jest tak, że takie słowa nie bolą, nie zostawiają zadry, urazu, czy nie rysują boleśnie ambicji. Natomiast Zmarzlik zareagował wtedy w sposób, uważam, absolutnie najlepszy z możliwych. Otóż rok później został indywidualnym mistrzem świata. Natomiast werbalnie on nigdy nikogo ze swoich reprezentacyjnych partnerów ani nie obraził, ani nie uraził. Przynajmniej ja nie kojarzę. Sam też się na kadrę nie dąsał, zawsze był na jej zawołanie i zawsze do dyspozycji. Chociaż też inna sprawa, że gdy mowa o żużlu, to ja wolę nazywać rzeczy po imieniu, bo tutaj nie ma kolegów z reprezentacji. To są tylko rywale z reprezentacji, bo to jest jednak sport wybitnie indywidualny. Podsumowując, mogę powiedzieć tak. Tomasz Golob, by zacząć bawić się żużlem, musiał czekać do 40 roku życia. Natomiast Zmarzlik zapracował sobie na ten komfort dużo wcześniej, bo jako 20-parolatek. Natomiast myślę, że on jest zbyt młody, by wyrzec się sportowych ambicji już teraz i takiej chęci bycia przywódcą stada. Podobnie jak 30-letni Maciej Janowski, bo ten jest z kolei głodny, a też jego szczęście polega na tym, że los go boleśnie nie doświadczył, bo on na torze żużlowym, mimo takiego dużego stażu i 30 na karku, nie złamał jeszcze żadnej kości. To też jest ciekawostka i duży wyczyn, co wynika z jego jazdy. I dlatego też uważam, że na razie żadna przyjaźń im nie grozi, natomiast uważam, że szacunek warto sobie okazywać już teraz. Największych to na pewno nie boli.
Czy żużlowców falu bazu tobie w tej niedzielnej stawce brakowało?
Zawsze jest to nie najlepsza sytuacja, jeśli w finale Mistrzostw Polski brakuje przedstawiciela klubu ekstraligowego. Natomiast no, z tego co kojarzę, to odpadli oni wskutek sportowej rywalizacji. Tam się różne rzeczy ponakładały. Ale no, Patryka Dudka na pewno brakowało, bo byłby kandydatem do podium zdecydowanie.
Tyle Wojciech Kerber. Pod koniec programu zapowiemy startujący w najbliższy piątek cykl Grand Prix. Pierwsze dwa turnieje odbędą się właśnie w piątek i w sobotę w czeskiej Pradze. O tym wydarzeniu rozmawiamy z Tomaszem Lorkiem, dziennikarzem Polsatu Sport, który od lat jest speakerem na zawodach Grand Prix w Pradze.
Otwarcie Mistrzostw Świata zawsze wyzwala głód, motywację. Chłopcy są zainspirowani, bo czekają na ten moment przez wiele miesięcy i też całą zimę podporządkowują temu, żeby się ścigać do tytułu. Najbardziej prestiżowy, jeżeli chodzi o Speedway, więc bardzo mi się podoba pomysł Double Header. To jest w angielskiej lidze, kiedyś było tak, że jeżdżono o 11 rano mecz w Eastbourne z Piratami, a o 19.30 Piraci u siebie z Orłami z Eastbourne. Taki Double Header, że kibice sobie przyjeżdżali z miasta do miasta wzdłuż wybrzeża. Natomiast tutaj Double Header dzień po dniu w dobie pandemii, która wciąż nie gaśnie, jest to fantastyczny pomysł. Myślę, że tak samo to się sprawdzi we Wrocławiu, czy w Toruniu, czy w Lublinie, więc brawo dla BSIMG za taką inicjatywę. Czesi mają ten dar, że tam wszyscy potrafią na totalnym luzie, przez to, że to jest klub wielosekcyjny. To jest ciekawostka, bo nam się kojarzy Praga Marketa, że tam jest tylko żużel, nic więcej. To błąd. Tam jest i rugby, i futbol, i narciarstwo biegowe, i biathlon, bo to jest sekcja, tam jest tyle sekcji, dlatego też organizacja turnieju polega na tym, że wielu ludzi zaangażowanych w sporty zimowe pomaga żużlowcom i vice versa. Żużlowcy pomagają zimą, kiedy nic się nie dzieje na motorach, a trzeba wesprzeć Jablonec nad Nisą na przykład, prawda? Natomiast sportowo bardzo ciekawy cykl. Oczywiście można żałować, że nie ma Dancing Awarda, bo ten chłopak by dodał tyle kolorytu cyklowi, że myślę, że Bartek Mazik miałby się z kim ścigać. Natomiast sportowo jest to tak wyrównana stawka. Wbrew temu, co się myśli, że Bartek przerasta resztę, oczywiście, że talent ma. Natomiast wydaje mi się, że Freddy Lindgren, który był pierwszym Szwedem od czasów Tonego Rickardsona, który wygrał w Pradze po wielu, wielu latach posuchy szwedzkiej, na pewno sobie ostrzy zęby. Myślę, że to będzie jeszcze inny zawodnik niż w lidze w Częstochowie. Także Freddy'ego Lindgrena bym widział wysoko. Jason Doyle na pewno z ogromnym apetytem na medal. Maciej Janowski bezsprzecznie będzie chciał się ścigać na najwyższej półce, bo Rafał Haj. Greg Hancock powiedział mi w Wrocławiu w tym roku, że w takim uśrednym wywiadzie dla Twigwistara, że i dla posadu sport.pl, że to nie on jako wielki mistrz, tylko Rafał Haj dużo wspiera i dużo wspomaga, więc na pewno Maciej Janowski będzie marzył, żeby wreszcie czwarte miejsce na półkę odłożyć, te demony gdzieś uśpić i wywalczyć medal. Oczywiście, że jest to trudna operacja, bo trzeba być regularnym przez kilka miesięcy, aż do początku października, ale do odważnych świat należy. I myślę, że też wcale nie jest bez szans Ty Wovinden, plus Leon Madsen, który zawsze będzie chciał udowodnić, że dobre starty i mądra jazda na dystansie to jest remedium i recepta na to, żeby w dzisiejszym figoju łowić skalpy i zdobywać medale.
A czego spodziewasz się po żużlowcach falobazu, czyli Mateju Żagarze i Maxie Fricku?
A Max Frick, ja pamiętam, że Praga mu leży. Matej Żagar różne miał występy, natomiast Max Frick na pewno w sporcie, nie tylko w żużlu, jest tak, że jak pierwszy raz wygrasz poważny turniej, to pewność siebie urasta do granic Czooju, Makalu, Shisha Pangwe, więc zaczynasz wierzyć, że wejście bez tlenu na 8000 jest bardzo realną perspektywą i myślę, że Max Frick przez wygraną w Toruniu rok temu, pierwszą swoją wygraną w cyklu GP. Pokazał też w Pradze, kiedy ścigał się z Jasonem Lyonsem. Przyszli sobie wtedy Australijczycy po Grand Prix. Kiełbaska, trochę browarka, żeby odpocząć po zawodach. Utytułani już, wykąpani, ale zmęczeni mentalnie. I pamiętam, że Max Frick na tym torze naprawdę fajnie wojował, więc myślę, że Australijczyk na torze, gdzie starty są bardzo ważne, ale nie tylko, bo też często Praga ma taką krzywdzącą opinię, że jak start się przegra, to już nie ma szans. No, pokazywał tam Tomek Golob, którym robiliśmy materiał właśnie do specjalnej książki wydanej na 25-lecie jubileusz Grand Prix Czech. Najdłuższe miasto, które organizuje rok po roku cyklicznie turniej GP. Tomek Golob pokazywał tam wielokrotnie, że potrafi na trasie strzelić Grega Hancocka, Jandra Sajansona i Magnusa Zoro z Eterstrema, więc to jest to, gdzie można wyprzedzać, tylko trzeba sprytu. Oczywiście jak Tomasz Topinka przygotuje na wierzchnię, a pewnie będzie to robił tak, żeby szafować, nie może by była ona enigmatyczna, zagadkowa dla zawodników, to będzie ściganie. Co do Mateja Żegara, myślę, że wydostał się z dołka. Coraz lepiej jeździ Słoweniec. To jest chłopak, który wie, że niewiele mu zostało okazji, żeby zdobyć upragniony medal w cyklu Grand Prix. Przy jego, jeżeli tylko będzie dogadany ze sprzętem, a wygląda na to, że czarną czeluść ma za sobą, że coraz lepiej się teraz dogaduje z szafami, no to jest naprawdę w gronie, który może zaskoczyć, bo przy jego stylu jazdy on takie brytyjskie tory lubi, no Trelawney czy Bellevue, Swindon, to zjeździł tych obiektów. Doświadczenie procentuje. W tej fazie kariery, w jakiej jest Słoweniec, na pewno chłopak ze starożytnej Emony Lublany może być, no kto wie, czy nie czarnym koniem mistrzostw świata.
Dziką kartę otrzymał czeski żużlowiec falubazu Jan Kwech. To jest jedyny twoim zdaniem słuszny wybór organizatorów?
Jan Kwech, bardzo słuszna opcja. Trochę się bili myślami Paweł i Petr Andrasikowie, z racji tego, że jestem hlasatelem, czyli speakerem od kilku lat w Pradze na GP, razem z Iżym Hejtigiem, to oni się wahali, bo oczywiście opinia publiczna mówiła, nie no, Wacław Mielik bezkonkurencyjny. Natomiast Wacław Mielik poza jednym fantastycznym występem, kiedy wszedł na pudło, w innych Grand Prix Czech, wielka cena Czeskiej Republiki, zawodził. Więc jeżeli mamy zawodników młodszych od niego, już nie chodzi o przynależność klubową, czy bardziej są związani z Pragą, czy nie, czy z innym ośrodkiem żelowym, Pilną przez Europę, czy Pardubice, to myślę, że młodzież zawsze ma większe szanse, żeby otrzymywać szansę, taki rodzaj dzikiej karty zaufania. Myślę, że Jan Kwiech, nawet jeżeli nie zdobędzie pokaźnej liczby punktów, to będzie procentowało doświadczenie, bo to jest chłopak, który się dużo uczy z motorowej rodziny. Tam enduro też jest obecne w familii, więc Jan Kwiech to jest naprawdę fajna opcja. A tam jest też jeszcze Daniel Klima i Petr Chlupacz jako rezerwowi. Oni się zamieniają jako nachradnicy, czy nachradnik rezerwowy numerami w piątek i w sobotę. Natomiast miło, że w ogóle Czesi po latach posuchy mają znowu fajnych chłopców, którzy wiedzą na czym. Chcą się ścigać na żużlu. Jak temu jeździł Eda Kretschmarz, więc nie ma takiego pokolenia jak kiedyś Bohumil Brehel, czy Jiří Štanc, czy bracia Aleš i Lukáš Dymelově, czy choćby nawet zapomniane nazwisko, ale bardzo dobre Zdeněk Simota, czy zawodnik, który wygrywał jeżdżąc w Sheffield z Turcami Grand Prix, czyli Pepe Josef Franz, Pepe Franz, dobry klutk, więc to jest taki urokliwy, romantyczny speedway czeski, który nie jest na pierwszych stronach gazet, wiadomo, że tam hokej na lodzie, futbol i tenis to są dyscypliny wiodące, natomiast Czesi to jest naród usportowiony, który podchodzi z dystansem do wydarzeń i tam oczywiście ważne jest to, żeby zaśpiewać hymn Gdy domów mój z pompą, ale bez nadmiaru stresu. Co roku przyjeżdża Milan Szpinga, geniusz motocyklowy, który wygrywał mistrzostwo na lodzie, pisał świetne książki, świetny żużlowiec, no fenomen. Milan Szpinga to jest legenda czechosłowackiego żużla. Umierał prawie na to, że chcieli go pochować, a on mówi, panowie, wstajemy, tylko jeszcze muszę dobrego Jägermeisterka poprosić, to wtedy stanę szybciej na nogi. Także no, barwne postaci na pewno przyjadą do stolicy Czech i jest to runda, która przede wszystkim gra koloryt miasta, magia miasta, która jest na pewno według mnie najładniejsza na świecie, absolutnie. Jeżeli ktoś zna Pragę i kochają, to jest to czarnie bywały. Poza tym zawodnicy lubią to miejsce, kibice na pewno, bo tam nie ma niepotrzebnego stresu, jest wszystko robione na takim luzie. Jak ktoś się nie uda, to sztab organizacyjny ludzi to są oddani sprawie ludzi, natomiast dżentelmeni, którzy nie nakładają sobie nadmiaru stresu na barki, czyli tak być powinno, jest miejsce i na żart, i na humor, i garstką ludzi. Nie pamiętam, żeby któregoś gościa nie odwieziono z hotelu na lotnisko. Zawsze Czesi troszczą się o taką umiarkowaną gościnność, ale taką, która nie jest nachalna dla gości. I czy to były gwiazdy, rok temu mnie odbierał z lotniska i z hotelu zawoził na lotnisko Wacława Havla, były świetny żużlowiec, Lubosz Tomiczek, drugi, młodszy. Więc no, fantastyczni ludzie, którzy kochają sport, ale najważniejszy jest dla nich człowiek, więc to jest naprawdę... Jak ktoś chce się dobrze czuć, to do Pragi powinien przyjechać sobie na dwa dni, połączyć sobie zwiedzanie Józefowa, Bertramki i innych cudownych architektonicznych perełek, plus świetna kuchnia, plus znakomite piwo z dobrym widowiskiem żużlowym.
Tomasz Lorek, jak słyszeliśmy, będzie speakerem w Pradze także teraz przy tych najbliższych rundach. Start w piątek, druga runda w sobotę, no i wystartuje walka o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn żużlowy. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.